Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem programu przy okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego jest wielkopolski kurator oświaty Robert Gaweł. Dzień dobry Panie kuratorze.
Dzień dobry Panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
Występujący na zjazdach postkomunistycznej lewicy prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, zresztą piastujący tę funkcję od chyba 24 lat, straszy akcjami protestacyjnymi. Czy nauczyciele dadzą się nabrać na tę taką opozycyjną narrację i będą dzisiaj problemy z rozpoczęciem roku szkolnego?
Myślę, że nie jest to atmosfera, która by sprzyjała w tej chwili strajkom. Zresztą nauczyciele już przekonali się niejednokrotnie, że pan Broniarz działa stricte politycznie. To przypomnę, jest szef związku od wielu, wielu lat, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ja mówię tutaj o zarządzie związku, o władzach związku.
Niezatapialny, prawda?
To są rzeczy po prostu niesamowite. To oni są przebudówką właściwie partyjną. Mieli swoich posłów wielu w Sejmie, mieli swojego ministra. I te wszystkie postulaty, które głosi, to trzeba było realizować, kiedy był rząd lewicowy. Proszę zauważyć też, że on krytykuje głównie rządy prawicowe. Nie włącza się raczej, kiedy w dawnych czasach, kiedy rządziła Platforma, czy przedtem, jak było SLD i tak dalej. Więc po prostu ja bym ostrzegał, żeby nie dawać się wchodzić w awantury, które mają stricte kontekst polityczny i służą interesom związku, który de facto moim zdaniem nie broni interesów pracowniczych.
Czyli rozumiem, że może pan uspokoić raczej Wielkopolan, że rozpoczęcie roku szkolnego nastąpi bez jakichś
Z rozmów naszych z dyrektorami, bo jak państwo wiecie, my mamy nadzór nad dyrektorami szkół, nie nad nauczycielami, bo nad nauczycielami mają dyrektorzy, ale z tych rozmów wynika, że raczej atmosfera jest spokojna. Przede wszystkim ludzie obawiają się innych spraw związanych z pandemią, związanych z zamykaniem szkół. Tego się boją i nie żyją raczej tym, o czym mówi pan Broniarz.
A powinniśmy się tego spodziewać?
Znaczy, ja mam nadzieję, że nie, ale przygotowani musimy być na wszystko. Te straty, które są, to już w różnych środowiskach mamy teraz spotkania z dyrektorami, szczególnie psychiczne dla młodych dzieci, one są bardzo, bardzo trudne do zniesienia i bez wątpienia pandemia mocnym piętnem odcisnęła się na kondycji młodych ludzi. Także trzeba robić wszystko, żeby szkoły mogły funkcjonować.
Związkowcy zazwyczaj na początek roku szkolnego mówią o swoich oczekiwaniach finansowych, więc chciałem zapytać, z jakimi zapowiedziami podwyżek dla nauczycieli rozpoczyna się nowy rok szkolny, czy w ogóle takie są przewidziane?
Minister przewidział podwyżki, są zapisane w budżecie. To będzie 20% dla nauczycieli, którzy rozpoczynają pracę. To jest ponad 720 zł i dla nauczycieli dla reszty od stycznia będą 9% podwyżki. Tak to wygląda w tej chwili w tej perspektywie budżetowej. Chcę też powiedzieć, że budżet przekazywany na oświatę w perspektywie kolejnego roku jest o 11 miliardów większy od poprzedniego. A więc jest to duża skala, tak?
I te pieniądze będą kierowane na co?
Te pieniądze idą w części na uposażenie nauczycieli, na wynagrodzenia, ale też idzie bardzo dużo pieniędzy na programy rządowe, które są wprowadzane, a mają unowocześnić polską szkołę, usprawnić jej funkcjonowanie, wspomóc także nauczycieli.
No właśnie, to jeśli przy nauczycielach jeszcze jesteśmy, mówił pan o podwyżkach, to może chciałem zapytać też przy tej okazji o zmianę zakresu obowiązków, jak one wyglądają, czy jest taka zmiana.
To znaczy tego obowiązków jest więcej, szczególnie w szkołach średnich, bo jest więcej godzin, tak? Bo jest półtora rocznika i w wielu szkołach nauczyciele mają po półtora etatu. Ale też jest ta godzina, która jest do dyspozycji, tak? Że może rodzic przyjść, że trzeba z uczniem porozmawiać i tak dalej. To jest taka jakby ta dodatkowa godzina, że sobie w tym programie mamy ją do zrealizowania. Prośba jest nasza, żeby nie wchodzić w jakieś samonapędzające się biurokratyczne mechanizmy i siedzieć nad papierami, tylko robić to, co trzeba. Czyli mamy dziennik elektroniczny, on jest podstawą naszej pracy. Możemy widać, jakie tematy realizujemy i tak dalej. I też prośba jest do dyrektorów, żeby ograniczać maksymalnie biurokrację. Żeby nauczyciel się zajął młodym człowiekiem, dzieckiem, które ma się opiekować i które ma uczyć.
Jakie zmiany czekają nas w tym rozpoczynającym się dzisiaj nowym roku szkolnym?
To znaczy, przede wszystkim zmienia się awans zawodowy nauczycieli. Nie będzie już nauczycieli według nowych przepisów kontraktowych i nauczycieli nauczycieli stażystów, będzie tylko nauczyciel mianowany i dyplomowany, tak? I tutaj te wszystkie przepisy zapoznajemy właśnie dyrektorów szkół, z tymi przepisami będą zapoznawani nauczyciele, a więc jak gdyby zmniejsza się ten rozstrzał całej ścieżki awansu, on będzie prostszy i no, będzie pewnie bardziej może przejrzysty ten cały mechanizm. Poza tym będą zmiany w maturach, ale to nie będą żadne zmiany polegające na tym, że będzie inaczej poprawiane w szkołach. Absolutnie to dementuje, czy też uczelnie będą sobie robić własny nabór, też to dementuje. Będzie po prostu zmiana przy formule głównie egzaminu z języka polskiego. Pamiętajmy też o tym, że jeszcze są uczniowie techników, którzy są po gimnazjum, bo licealiści w tym roku zrobili maturę.
Czyli formalne, czyli jakie w języku z języka polskiego zmiana? Czyli dojdzie egzamin ustny po prostu, tak? Czy...
Tak, jest oczywiście ustny, tak, bo myśmy w okresie pandemii nie mieli.
No właśnie, dlatego.
Ale jest tutaj egzamin dwuczęściowy z języka polskiego. Szczegóły to nauczyciele znają. Jest zupełnie w innej formule przeprowadzony. Tutaj no bym mógł mówić, ale zabiorę czas, bo tutaj mam napisane, jak on będzie przebiegał.
To już będą pewnie uczniowie mieli wyjaśnione przez bezpośrednio swoich nauczycieli. Przejdźmy do kolejnych spraw, no bo jest ich jeszcze kilka. Warto, myślę tak sobie, że wyjaśnić naszym słuchaczom w Wielkopolsce, kto odpowiada za ten skandal z brakiem, tutaj akurat w Poznaniu i powiecie poznańskim, prawie 1000 miejsc w szkołach średnich dla ósmoklasistów. Przecież liczba uczniów no jest znana wcześniej, bo wiemy, ilu kończy podstawówkę, prawda?
Szanowni Państwo, i tutaj muszę wyjaśnić jedną rzecz i proszę to zapamiętać. System, ustrój prawny w Polsce nie jest jednolicie centralny, to znaczy nie za wszystko odpowiada minister i jego przedstawiciel jako kurator wielkopolski. To znaczy samorządy organizują pracę w szkół w zakresie finansowym i organizacji kształcenia, czyli samorząd jest zobowiązany do tego.
Prezydent, wójt, tak? Tak,
wójt, burmistrz, starosta, jeżeli chodzi o szkoły średnie w powiatach ziemskich. Oni są odpowiedzialni za to, żeby przygotować bazę, przygotować infrastrukturę całą i to potem wykazując liczbę uczniów otrzymują subwencje, czyli państwo polskie pokrywa te koszty. Częściowo oczywiście także, zgodnie z ustawą, mają obowiązek partycypować w kosztach samorządy. Jeżeli są problemy, dlatego nas bardzo boli to, że wypisuje się w niektórych mediach takie informacje, że to kuratorium jest winne za tą sytuację, która zaistniała na przykład w Poznaniu, bo tutaj największe miasto Wielkopolskie są największe problemy. Myśmy już od wiosny tego roku, tak w marcu, żeśmy mieli specjalne spotkanie z wszystkimi samorządowcami Wielkopolski i powiedzieliśmy, szanowni państwo, idzie półtora rocznika, ponieważ w 2014 roku poszły sześciolatki i w związku z tym mamy teraz więcej dzieci. Trzeba więc pomnożyć to, co było w zeszłym roku, razy 1,5, 1,6. I wam wyjdzie, ile mniej więcej potrzeba. 17 maja mamy dokładny zapis tego dnia. Wychodziło, że w Poznaniu jest 9158 miejsc, a zgłosić się może 13 018. No to 4 tysiące deficytu mamy i jest tyle miesięcy na to, żeby to wszystko przygotować. I ja nie jestem daleki od tego, żeby przerzucać winę i tak dalej, ale tylko proszę, żeby zobaczyć, no, kto ma do czego kompetencje, tak? Akurat tutaj, w tym ustroju szkolnym, organizacji pracy szkół, samorząd ma główną rolę, ma wiodącą rolę i ma to zabezpieczyć. My staramy się oczywiście dzwonić po dyrektora, bo sytuacja jest kuriozalna. To jest coś niesamowitego, bo masa dzieciaków w sierpniu nie miała szkół, do których mogłaby...
No, jeszcze tak jest.
I dzwonią do kuratorium. My tam gdzieś, korzystając z pomocy dyrektorów, staramy się też pomagać, ale system dopiero za chwilę zostanie zamknięty, bo nabór się skończył i dopiero okaże się dokładnie, ilu mamy dzieciaków, którzy może nie mają żadnej szkoły. Ja liczę, że takiego czegoś nie będzie, ale no...
Według ostatnich danych, które mamy, szkoły dla siebie szuka jeszcze ponad 700 uczniów z Poznania i 500 z powiatu. Wolnych miejsc ma być około 970, czyli to by oznaczało, że 230 uczniów pozostanie bez miejsca. I pytanie, co z nimi? Kto się z nimi będzie
martwił? Obowiązek samorządu jest zapewnienie im możliwości nauki. Ja tylko chcę powiedzieć jedną rzecz taką bardzo istotną, także jako informację dla rodziców. W związku z tym zwiększonym rocznikiem oczywiście trzeba było albo poszerzać bazę lokalową, albo na przykład jak niektóre to powiaty, bo mam takie informacje, robiły, że na przykład szkoła, która miała duży nabór i im pozwolono zwiększyć nabór, wynajmowała pomieszczenia w innym budynku, w innej szkole, bo w ogóle w innym budynku jakiejś administracji publicznej, czy kompletnie niezwiązanej ze szkołami.
Żeby mieć miejsce.
A subwencje na każdego ucznia dostaną. Ale nie jest też tak, że jak ktoś dostaje 60 mniej więcej punktów za egzamin ósmoklasisty i świadectwo i tam olimpiady czy cokolwiek, to on się dostanie do liceum, które ma próg 160. Mhm. To jest niemożliwe, tak? Więc to też trzeba zobaczyć.
Tak? No tak, prostu... ale tutaj ewidentnie w Poznaniu jest problem. Być może wynika on również z tego, że dwóch panów prezydentów, zamiast zajmować się tym, czym powinni, zajmują się propagandą dotyczącą oceny i presji wywieranej na nauczycielach, jeśli chodzi o nowy przedmiot, historia i ważniejszość. Ja tutaj poinformuję tylko naszych słuchaczy. Otóż dwóch prezydentów Poznania wywierało na nauczycielach presję. Nawet można odnieść wrażenie, że obrażało, by nie korzystali po prostu z podręcznika do tego przedmiotu profesora Roszkowskiego, bo co innego jest ich prywatne, czy tam nawet polityczne zdanie, a co innego wywieranie presji. Pozwoli pan kurator, żeby nasi słuchacze wiedzieli, o czym mówię. Zacytuję dosłownie po zdaniu może. Nie korzystajcie z podręcznika do HIT autorstwa profesora Roszkowskiego, mówi Jacek Jaśkowiak. Nie wyobrażam sobie, żeby ten szkodliwy, kłamliwy twór kształtował światopogląd młodego pokolenia poznanianek i poznaniaków, a Mariusz Wiśniewski, jego zastępca, mówił do gazety tak: myślę, że mądrzy nauczyciele, a ich na szczęście nie brakuje, będą sięgali po inne podręczniki. Jeśli to nie jest presja, to pytam się, co jest presją?
Ja użyję hasła, które kiedyś było bardzo mocno nagłaśniane przez powiedzmy ogólnie formacje. Budujmy drogi, nie róbmy polityki. Ja bym zalecał raczej, żeby się zajęli budowaniem dróg w Poznaniu, że to szybciej szło.
Albo szukanie miejsc dla uczniów.
Albo miejsc dla uczniów, a tutaj jest sprawa taka, że szkoła ma autonomię i nie wolno naciskać na nauczyciela i na dyrektora, jaki mają podręcznik mieć. Sam nauczyciel wybierze, z jakiego będzie korzystał, bo nawet nie musi mieć podręcznika. Wystarczy, że będzie realizował podstawę programową. I to awantura o ten podręcznik także pokazuje, w jakiej kondycji jesteśmy. To nie jest merytoryczna dyskusja, tylko przeniesiona na level emocjonalny całkowicie.
No tak, ale jeśli prezydent miasta, tak, czy tam zastępca, no mówi, że mądrzy nauczyciele, no to ja się pytam, jakie jest inne
słowo.
To jest
obrażanie ludzi.
No właśnie.
I dlatego apelujemy, my na spotkania z dyrektorami, spotykamy się z wszystkimi dyrektorami szkół, hamujcie emocje i brońcie autonomii szkół. Choć dyrektorom jest trudno, bo przecież zatrudnia ich samorząd.
No właśnie dlatego o tym rozmawiamy, panie kuratorze. Pytanie też, jak mają nauczyciele do takiej presji podchodzić. Dzisiaj przypada, jeszcze na koniec zmieniając temat, bo to ważna też rocznica, 83. rocznica wybuchu II wojny światowej. No widziałem, że kuratorium na swojej stronie też wystosowało zaproszenie na uroczystości, które z tej okazji będą odbywać się w Poznaniu.
Pamiętać musimy, Wielkopolskę pierwszą dotknęły represje. Przypomnę tylko Fort VII, Komora Gazowa, Lasy Palencko-Zakrzewskie, Akcja T4. To wszystko tutaj było przerabiane na Wielkopolanach. Mordowani byliśmy masowo i pamiętać musimy. Zapraszam więc młodzież szkoły po trzy sztandarowe. Dziś na godzinę 13 na wzgórze Świętego Wojciecha, gdzie będzie msza święta, a po niej przy pomniku Armii Poznań dalsze uroczystości.
Czego na koniec z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego chciałby pan kurator życzyć zarówno nauczycielom, jak i pracownikom szkół i też uczniom?
Tego, żeby mogli spokojnie pracować, żeby wszystko, co związane jest z edukacją, było skierowane przede wszystkim na dzieci, żeby ich kształcić, otwierać przed nimi świat, ale też nie przenosić konfliktów do szkół. I tego, żeby szkoły mogły się dalej rozwijać, no i żebyśmy jakoś zachowywali się zdroworozsądkowo. Wszyscy, bo wszyscy nauczyciele, dyrektorzy szkół, pracownicy administracji szkolnej mają tę odpowiedzialność, że to nie jest taki zawód, o którym myślimy tylko parę godzin, bo bardzo nas mocno wciąga, a nasze działanie przekłada się na wychowanie i kształcenie pokoleń tych, które kiedyś będą nami rządzić i kierować.
Bardzo panie kuratorze dziękuję za przybycie do studia i za rozmowę. Gościem kluczowego tematu był wielkopolski kurator oświaty Robert Gaweł. Dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję państwu za uwagę.
Dobrego dnia. Za chwilę dalszy ciąg, proszę państwa, Radio Ranka. Ja zapraszam jeszcze dzisiaj na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań, w którym będę rozmawiał z zaproszonymi do studia gośćmi o ochronie szkół przed lewicową ideologizacją, no i też wyróżnieniu państwowym dla zamordowanego poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary. Roman Wawrzyniak, dobrego dnia i mam nadzieję do usłyszenia.
Kluczowy temat.